Pamiętaj, żeby w każdym początku, jak robisz wstęp do jakiegokolwiek tematu, mówić byliśmy na PGA.
Dobrze.
Bo oni wtedy robią, to muszą wiedzieć.
They know. Oddaj fartucha.
Okej.
3, 2, 1.
Okej. Witamy w 122 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy niedzielę, 4 listopada. Witam się z wami Odin.
Bizon.
Blady.
A dzisiejsze tematy to po pierwsze Hitman Absolution i nasza ocena Sniper Challenge. Później Trailer Shock Podcast, innymi słowy Amnezja Maszyna do Świń, a następnie dobrze i ciekawie zapowiadająca się gra Outlast. A na sam koniec pogadamy z Bladym o nowym XCOMie, czyli porady Bladego, jak zepsuć obcego. Zapraszamy.
Tydzień temu, będąc na PGA, mieliśmy możliwość z Bladym obadać Hitman Absolution Sniper Challenge. Ja na początku myślałem, że to jest demo Hitmana, może jakaś wersja pre-alpha, którą mogliśmy sprawdzić. Niemniej, kiedy ja zobaczyłem, że to było Sniper Challenge, to tak popatrzyłem i stwierdziłem, no cóż, nie za bardzo mam ochotę w to grać. Tak naprawdę to Blady mi powiedział, słuchaj, to jest Sniper Challenge, tylko ty się nie napalaj. No i się nie napalałem, aczkolwiek mieliśmy tam pójść i to sprawdzić. Niestety było tyle ludzi już potem, że nie dało się do tego dopchać, ale wiem, że Odin już obadał Sniper Challenge i chyba mam powody, żeby walnąć się w łeb, bo było warto zagrać.
Jak najbardziej było warto zagrać i nadal jest bardzo warto zagrać, bo Sniper Challenge jest naprawdę bardzo fajnym wprowadzeniem do Hitmana, a właściwie prezentuje ci mechanikę tej gry, na którą czekałeś już tyle lat i na pewno bardzo fajnie jest, że w końcu otrzymujemy tego Hitmana i on wygląda właśnie tak, jak wygląda. Mi naprawdę ta gra przypadła do gustu i po tym, co zaprezentował Sniper Challenge, mogę powiedzieć, że warto ją kupić chociażby w ciemno. Jeśli nawet nie byliśmy już przekonani tymi trailerami, które już mieliśmy i mieliśmy w dużej ilości, to Sniper Challenge chyba tylko i wyłącznie podkreśla to, że ta gra będzie pretendować do gry roku. Rozgrywka jest po prostu bardzo przyjemna. Trochę naiwna, dlatego że musimy tak naprawdę chować ciała, a mówiąc chować, mam na myśli strzelać w ludzi tak, żeby po prostu spadali z dachu budynku, bo najwyraźniej nikt nie interesuje się nimi, kiedy już uderzą na ziemię. Ale mimo wszystko nadal gameplayowo pozostaje to bardzo ciekawa gra. Można eksperymentować z różnymi sposobami zabójstw, czyli na przykład zrzucić na kogoś beczki lub też otworzyć szyby blindy i następnie tak strzelić w kogoś, że spadnie w ten szyb i po prostu uderzy gdzieś tam na samym dole, więc jest to naprawdę wciągające, jest ciekawe. Diana cały czas służy za narratora i opowiada nam, co się dzieje właśnie w tym hotelu, więc jeśli na przykład trafimy kogoś w jakiś ciekawy sposób, to na to skomentuje, więc to bardzo miłe, dlatego że nie czujemy się kompletnie wyalienowani w tej grze. No i to Hitman, czyli Hitman nic nie mówi, jest bardzo dużo ciekawych smaczków w postaci na przykład jakichś poukrywanych krasnali, mamy Ezio Auditore, tylko trochę grubszego, który gdzieś tam na dachu najwyższego budynku spogląda gdzieś w dół. Jeśli do niego strzelimy, to słychać ten standardowy, charakterystyczny pisk jakiegoś ptaka. Tak więc jest to naprawdę bardzo fajna gra i polecam każdemu, jeśli nie widzieliście, jeśli nie mieliście okazji skorzystać z tego przywileju grania w Sniper Challenge, to warto, naprawdę warto.
Sniper Challenge to było marzenie ludzi na YouTubie, którzy mogli się chwalić swoimi różnymi przejściami. Ja oglądałem kilka z nich. Ogólnie, czy ta misja w ogóle próbuje mieć jakieś fabularne umiejscowienie w historii timeline? Czy on tu jeszcze jest dla agencji pracuje? Bo przynajmniej takie miałem wrażenie, kiedy to widziałem.
Wydaje mi się, że tak, dlatego że rozmawia z Dianą, a tak jak dobrze wiemy, no Diana jest nieodłączną częścią agencji, niemniej fabularnie my mamy ją później zlikwidować. Zakładam, że chodzi o to, że na samym początku współpracujemy normalnie z agencją, dlatego że Hitman wnosi walizkę z logiem agencji.
Ale on zawsze ma to logo, zawsze i wszędzie.
Ja wiem, on zawsze
bielizna,
ma takie
nie? Wszystkie. Przebiera się na basenie, Hitman ma odpowiednie gadki. Mi się podobają małe rzeczy w tej sekcji.
Tak.
Mi się podobają małe rzeczy i właśnie te małe detale, które myślę, że jakby pokazują, jak wielką uwagę dalej przykłada do designu. Przecież to, że on zdejmuje marynarkę, to, że on sobie wygodnie siada na karimacie czy na jakiejś płachcie, żeby mu było wygodnie, jak sobie będzie strzelał na tym winklu. I to też nie strzela tak typowo filmowo, tylko przyjmuje prawidłową postawę strzelecką, siedzącą, która jest druga po leżącej najcenniejsza. To wygląda po prostu profesjonalnie, taki zimny, chłodny koleś będzie teraz dokonywał asasynacji po kolei. I ja wiem, że jakby samo założenie jest takie, że tutaj powinno się tam 20 osób wybić bez bycia zauważonym i kombinować i powtarzać. I o to powinno właśnie chodzić w Hitman. Jeżeli chcesz, możesz strzelać do wszystkiego i wszystkich, jeżeli chcesz, możesz kombinować, wymyślać jakieś naprawdę niedorzeczne sposoby wykańczania wrogów. Czy tylko mi brakowało tutaj tego Waltera jego, tego jego Waltera 2000, czyli tego karabinu wyborowego, który miał zawsze?
Ale ja od początku mówię, że dziwiło mnie to, kiedy był pierwszy już ten pokaz Sniper Challenge, że on właśnie nie ma Waltera 2000. To było na okładkach chyba pierwszego Hitmana on go miał, na niektórych okładkach z kontraktów. Później jakoś tam w Krwawej Forsie nie było tego na okładkach, bo tam był tylko garnitur pokazywany, ale tu była ta główna snajperka, ta jedyna, którą mogliśmy wynosić na misję i składać, tak? Wyciągać ją i składać z tych komponentów, i sama ta animacja składania była bardzo fajna w Blood Money. Więc dziwię się, tym bardziej, że jak dobrze wiemy, to jest nie dość, że sygnaturka Hitmana oprócz Silver Ballerów, to jeszcze mamy tutaj do czynienia z naprawdę no, precyzyjną i no nie wiem jak bardzo drogą bronią. Więc
bardzo drogą i niedostępną i tak dalej, ale można to wybaczyć, tak? To chyba nie jest Game Breaker, który sprawia, że nie można się delektować.
Ale szkoda, szkoda, bo ten taki, ta jedna z takich ikon Hitmana jednak tutaj znika, chyba że właśnie, bo Odin, nie wiem czy ty się orientujesz, ale Sniper Challenge będzie załączony też jako część Hitmana Absolution, którą możemy sobie odpalić z menu. Czy to będzie gdzieś tam jako minigierka, którą można odpalić, która będzie na płycie z grą?
Nie orientuję się, no bo, ale słuchaj, wydaje ja mi się, że to widział, będzie element gry.
Ja bym tutaj widział coś takiego, że być może w Hitmanie Absolution tym głównym, oni tego nie reklamowali, więc może to tylko takie moje marzenia, ale gdyby oni wepchali tam dodatkowe misje, na przykład jedną albo dwie i możliwość też zmiany karabinu na tych misjach, to by było ciekawe, ale taki, nie wiem.
Może w ramach tego systemu reklamują, tych wyzwań, tych challenges.
No właśnie, jako że tego nie reklamują, to pewnie tego nie ma, aczkolwiek teraz mi się zapaliła taka lampeczka, że to by było bardzo fajne, gdyby można było mieć trzy różne wyzwania i na przykład trzy różne karabiny na nich, więc takie moje małe marzenie. Niemniej, no cieszę się, że to jest dostępne i można w to zagrać. Ja bym chciał bardzo spróbować teraz po tym, co o nim powiedziałeś.
Aha, właśnie,
no i tyle.
Właśnie rozmawialiśmy o darmowym materiale produkcyjnym sprzed 3 miesięcy. Tymczasem istnieje gra. Gra niezwykła. Gra, o której mówiliśmy już wiele i powiedzieliśmy chyba wszystko, ale wciąż powraca. I chodzi o Amnezję. Jedną z niewielu naprawdę przerażających gier ostatnich lat. Grę, którą ciągle nie mogę się zebrać, żeby skończyć. Niemniej grę naprawdę wyjątkową, niepowtarzalną. Studia, które jakimś cudem utrzymało się na powierzchni w, powiedzmy, dzisiejszych trudnych czasach growych. I gra, która teraz się doczekuje fanowskiego modu, który przekroczył wszelkie oczekiwania i jest zupełnie niespodziewanym, genialnym, klimatycznym dziełem, a mianowicie Amnesia The Machine for Pigs. On.
Doczekujemy się tego materiału i tak jak chyba zgodnie wszyscy zauważyliśmy, Amnezja naprawdę zmieniła swój silnik, dlatego że teraz wygląda zaskakująco dobrze i wręcz nie da się tego, znaczy można w jakiś sposób porównać, ale tak na pierwszy rzut oka to wygląda jak zupełnie nowa gra na zupełnie nowym silniku. Tak więc jeśli wcześniej, w poprzednich Amnezjach czuliśmy się tak jakby nie do końca wciągnięci w ten klimat, dlatego że gra wyglądała jeszcze trochę jak gra, to teraz wygląda naprawdę już jak taki prawdziwy rasowy horror, kiedy te ściany, kiedy te odblaski, to wszystko przypomina takie rzeczywiste życie, kiedy to wszystko by tak połyskiwało i tak dalej, i tak dalej. Tak więc imersyjnie, tutaj w cudzysłowie, jest znacznie lepiej, dlatego że łatwiej się w to wczuć, dlatego że jest bardziej realistyczne.
Ale kolorystyka sama też się zmieniła, to jest bardzo dobre, bo ja mówiłem już przy okazji pierwszego teasera do A Machine for Pigs, że gdyby to był znowu ten zamek, gdyby to było znowu jakieś, nie wiem, jakaś cytadela, cokolwiek, co wiązałoby się w jakikolwiek sposób z poprzednią Amnezją, to byłoby trywialne. Kiedy jednak pokazują nam jakieś ulice, jakieś fabryki i to ma zupełnie inny kolor i zupełnie inny klimat, to to działa i pasuje, tylko dla mnie momentem, którym ja zacząłem się naprawdę bardzo mocno interesować Amnesia Machine for Pigs, było to, kiedy się dowiedziałem, że wcale nie robi tego Frictional Games, tylko The Chinese Room, czyli ci ludzie od Dear Esther. I
a z jakiego powodu myślałem, że to jest gra, to jest mod robiony przez fanów, który został podniesiony do statusu sequela?
A ja nie wiem, czemu tak myślałeś.
To źle myślałem, bo to jest chyba pozostałe po czasie, kiedy mówiliśmy o Machine for Pigs, kiedy się pojawił po raz pierwszy, ale to ups, poprawka.
No ale właśnie, kiedy już zdasz sobie sprawę, że robią to ludzie od Dear Esther i potrafisz sobie wyobrazić, co oni zrobili w tamtej grze, jeżeli w nią grałeś, to klaruje ci się obraz gry niezwykłej i wydaje mi się, że jest bardzo duża szansa, że Machine for Pigs przebije pierwszą Amnezję, nie tylko klimatem, nie tylko lokacjami, co już widać, że to otwarte miasto wygląda na prawdziwe. To nie jest tak, my myśleliśmy, że na tym silniku nie da rady zrobić otwartego terenu, który będzie wyglądał wiarygodnie. Da się, widocznie się da. Widocznie się da z niego wycisnąć coś jeszcze. Więc tutaj jest ten wielki plus. I teraz fabularnie, jeżeli oni wprowadzą postaci, które będą do nas mówić, jeżeli będzie jakakolwiek interakcja z postaciami, czego mi okropnie brakowało w Amnezji, bo ja wiedziałem, że to ma być gra o samotności, jednak w momencie, kiedy mam tak ograniczoną jakkolwiek interakcję z postaciami, historię muszę poznawać cały czas przez flashbacki naszego głównego bohatera, to po jakimś czasie to się nudzi. Tutaj widać, że będą wprowadzone jakieś postaci, które będą z nami rozmawiać. Może będzie lip-sync tym razem, bo w Amnezji była jedna postać, z którą mogliśmy rozmawiać, która nie miała lip-syncu.
Bo nie miała ust.
Więc może tym razem się uda i może to zmieni zupełnie grę, bo ja nie patrzę na Machine for Peaks jako na dodatek do pierwszej Amnezji. Bo tak niektórzy mogą powiedzieć, że ponieważ to śmiga na tym samym silniku, powstaje... no ile, 2 lata po premierze pierwszej części i niewiele się zmienia od strony technicznej, to ktoś mógłby powiedzieć, że to jest dodatek. Ale ja tutaj widzę oddzielną produkcję, która będzie nas straszyć na nowo. Nie będzie korzystać z tych samych rozwiązań, które straszyły nas te 2 lata temu, tylko będzie nową, świeżą grą. Być może właśnie dzięki temu, że robi to zupełnie inne studio.
To może się okazać, że to się skończy trochę jak Half-Life Opposing Force, który według wielu i według mnie też był lepszy niż podstawowy Half-Life, więc może ten Machine for Peaks weźmie to, co najlepsze, w podstawce, i to wyniesie na nowy poziom. I czy tylko ja mam wrażenie, że właśnie umiejscowienie Amnezji nie właśnie o takich ograniczeniach tego zamku sprawiło, że ta gra nabrała naprawdę wiele, wiele teraz, jakby to nazwać, mięsa, jakby można wierzyć, że to można by jeszcze bardziej rozwijać, bo do tej pory dla mnie Amnezja pierwsza była takim w sumie cienkim daniem, bo ona była bardzo monotematyczna, tak jak powiedziałeś, ten zamek i zamek i zamek. Ale teraz właśnie ja bym mógł widzieć całą serię gier, które by się rozgrywały właśnie na takich skąpanych dymem ulicach, takie wiktoriańskie czasy różnych, jakby zrobić z tego taki trochę Assassin's Creed, który każda część się rozgrywa w innych czasach.
I skaczesz do stogu siana. Ja uważam, że ogólnie jeśli chodzi o samo wczucie się, to tutaj też procentuje fakt, że levele są bardziej skomplikowane, bo na tym trailerze, który widzieliśmy, klimat zaszczucia w porównaniu z pierwszą Amnezją jest o wiele bardziej odczuwalny, chociażby z tego powodu, że te lokacje są bardziej takie skrępowane, nie czujesz się tam tak otwarcie jak w poprzedniej Amnezji, bo tam jednak dominowały te duże korytarze, bardzo szerokie pokoje, które jednak dawały ci to poczucie tego, że masz gdzie uciec. Tutaj nawet jeśli ktoś cię albo coś zajdzie gdzieś w jakimś korytarzyku, to nie czujesz się na tyle komfortowo, że wiesz, gdzie masz uciekać, bo to jest na tyle takie zlabiryntowane, że nie do końca wiemy nawet, gdzie mielibyśmy się udać, żeby uciec. Tak więc to jeszcze bardziej, myślę, oddziałuje właśnie na wczucie się w ten klimat. No i Amnezja na pewno, dla mnie przynajmniej, na pewno będzie straszniejsza.
No ale pamiętaj o dźwięku. I drugą rzeczą, która jest prócz grafiki ważna w tych grach, to jest dźwięk. I to Blady powiedział przed podcastem, że nie ma nic straszniejszego niż odgłos zażynanej świni w ciemności, więc tutaj to jest i działa.
Dobrze, i przechodzimy do kolejnego tematu, a właściwie dalszej części tego działu horrorowego, tym razem Outlast. Jest to produkcja firmy Red Barrel, a właściwie studia deweloperskiego Red Barrels właściwie. Ja wcześniej o nich w ogóle nie słyszałem, nie wiem jak wy. Niemniej zaprezentowali nam trailer, który ma mniej więcej 4 minuty i prezentuje właśnie ich ujęcie tego horroru, jakim jest niewątpliwie ta gra. Można ją porównywać co nieco do Amnezji, można ją nieco porównywać do Condemned, więc mniej więcej podobny setting, postać, która znajduje się w jakimś pomieszczeniu, czy też w jakimś budynku, no i zaczyna przemierzać to wszystko i zaczyna odkrywać tą ponurą historię, którą no niewątpliwie gdzieś tam ma ten świat, dlatego że trafiamy tam na jakieś takie dziwne, pokrzywione postaci z jakimiś bardzo brzydkimi twarzami, które chyba wydają się trochę nieprzyjaźnie nastawione do nas.
Chyba, myślisz?
To jest, o ile dobrze kojarzę, to jest szpital psychiatryczny teraz, jak włączyłem sobie ten trailer. Tak czy inaczej podążamy śladami pewnego śledztwa, które nigdy nie zostało rozwikłane. Gra prezentuje właściwie to ujęcie z perspektywy pierwszej osoby, które jest bardzo podobne do tych wszystkich produkcji, które wymieniłem wcześniej, ale pojawiają się pewne rzeczy, które są wyróżniające na tle pozostałych gier. Na przykład posiadamy kamerę z trybem Night Vision Innymi słowy, tych małych tam lampeczek na światło podczerwone, które potem pozwala nam wyłapać zwykły obiektyw w kamerze i dzięki temu jesteśmy w stanie poruszać się w kompletnej ciemności. I to buduje naprawdę bardzo ciekawy klimat, kiedy to pole widzenia jest naprawdę bardzo zawężone i wszystko oczywiście widzimy w czerni i zieleni. Nie wiem jak wy, ale mi chociażby stylistycznie gra się naprawdę bardzo podoba i wydaje mi się, że gdyby nie jeden błąd, o którym pewnie będziemy za chwilę mówić, to byłaby naprawdę bardzo dobrym rasowym horrorem.
Ale to się podoba do czasu, tak?
Ale ja mam tylko pytanie, bo to jest, każdy zada pytanie, tylko zobaczy filmik, który pewnie będzie dorzucony do wersji wideo. Czy ta gra naprawdę tak wygląda? Czy to jest CGI pomysł na grę? Co to jest, Odin?
To znaczy tak. Według tego, co czytałem, a nie jestem pewien, czy to jest prawda, ale powiedzmy tak, według materiałów, które aktualnie są dostępne w internecie, jest to nagranie przejścia gry z tym, że w pewnych momentach właśnie masz coś takiego jak aktywne CGI, kiedy na przykład twoja postać podchodząc do drzwi w ten sposób je otwiera. Tak więc do końca nie wiem, jak będzie wyglądał finalny produkt, ale ponoć rzeczywiście ta gra ma tak wyglądać.
Ale jeżeli ona będzie w takich zamkniętych pomieszczeniach, to jest możliwe, jeżeli ona też wyjdzie tylko i wyłącznie na peceta, bo z tego co wiemy do tej pory, to nie jest przewidziana wersja konsolowa, a jedynie pecetowa, więc ja myślę, że na silniku Unreala da radę stworzyć tak wyglądającą grę. Dzisiaj już na pewno bez problemu, jeżeli nie będzie ona portowana na konsolę, ale tu Odin, fajnie, super, ja też kiedy oglądałem gameplay, popatrzyłem na tą kamerę noktowizyjną, ekstra, fajne rozwiązanie, bo zazwyczaj w grach mamy latarki, no i ten strach latarkowy wiadomo jak wygląda, gdzieś najeżdżamy latarką w lewo, nagle nam się coś pokazuje i tyle było z naszego boom, tak, przestraszyliśmy się, to jest ten element straszący w naszej grze horrorowej, kiedy dostajemy kamerę noktowizyjną, to jednak widzimy trochę więcej niż ta latarka, to nie jest takie aż tak punktowy wzrok wtedy, nie, ale to powinno być wykorzystane do kreowania jakiegoś no, głębszego klimatu strachu niż do tego, że właśnie to jest strach najprostszy, jaki można zrobić, przynajmniej na tym trailerze. Patrzymy w lewo, nikogo tam nie ma, patrzymy w prawo, nagle jest, pokazuje się. I o ile jeszcze na początku trailera widzimy tych naszych przeciwników z daleka, także widzimy tylko taką czarną postać ze świecącymi się oczami, tak jakieś 30 sekund potem oni już się pojawiają prosto przed nami i to nawet jest ten moment, kiedy ja myślałem, że na początku będą tylko takie małe urywki tych naszych wrogów, jeszcze dodatkowo w tej kamerze noktowizyjnej, ale nie, na tym gameplayu widać, że nagle jest światło i mamy tego wroga w pełnej okazałości, ten brzydki ryj przed nami tylko po to, żeby nam pokazać, słuchajcie, to jest wasz przeciwnik, wy macie się go bać, on teraz będzie was ścigał przez pół gry. No, po co? Naprawdę,
tym bardziej,
amnezja...
że design...
Amnezja pokazała, że gra jest straszna i wrogowie są straszni do momentu, kiedy ich nie zobaczysz w pełnej okazałości, tak? Do momentu, kiedy w amnezji nie zobaczyłeś tego grunta, kiedy on na ciebie biegnie, to się go bałeś. Potem to coraz bardziej, ten twój strach robił się coraz mniejszy, aż do tego momentu, że musiałeś się naprawdę bardzo mocno wkręcić, żeby się przestraszyć w tej grze samych przeciwników, bo klimat, wiadomo, był genialny. Ale jeżeli tutaj już na pierwszym trailerze prosto rzucają w nas design przeciwnika, wiemy jak oni wyglądają, wiemy czego się po nich spodziewać, to już jest dla mnie wielki minus.
Jak najbardziej, bo chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, jeśli możemy się czegoś bać, ale nie do końca wiemy czego. Na przykład w Silent Hill bardzo często jest tak, że kiedy masz tą napiętą muzykę, kiedy nie wiesz do końca, co może na ciebie wyskoczyć, to wtedy najbardziej się boisz. Mm-hmm. Bo kiedy już widzisz, że to na przykład pielęgniarka albo wózek, który na ciebie jedzie i nikogo na nim nie ma, ale no tak, to mimo wszystko wtedy ten strach jest mniejszy, znacznie mniejszy, wtedy jest napięcie, ale strach, prawdziwy strach właśnie buduje się wtedy, kiedy słyszysz tą muzykę, która zaczyna przyspieszać, która zaczyna robić się coraz bardziej głośna, kiedy radio zaczyna szumieć, kiedy nie wiesz w ogóle co i kiedy może na ciebie wyskoczyć albo cię złapać. I to są właśnie te momenty, kiedy na przykład patrzysz w lustro i twoja postać zaczyna się zalewać jakąś czarną krwią. To są momenty, które przerażają. Ale kiedy widzisz, co cię goni, kiedy widzisz jeszcze postać, która przypomina tak bardzo człowieka, to zdajesz sobie sprawę po pierwsze z tego, że ona jest prawdopodobnie ludzka. Innymi słowy, można ją zabić, można ją uwięzić, czyli ten strach zaczyna być o wiele bardziej cywilizowany. Zaczynasz się bać właściwie maniaka, który za tobą biegnie, a nie czegoś nieokreślonego.
Ale pamiętaj, że to jest też sztuka robienia trailerów, bo ja, nie znając w ogóle studia Frictional Games, oglądałem trailery Amnezji, nie wiedząc zupełnie, co to jest. Ja dopiero później odkryłem Penumbrę, w momencie, kiedy już pierwsze trailery Amnezji wychodziły. I najlepsze było w trailerach Amnezji to, że ona ci nigdy nie pokazała wroga. nigdy ani na jednej prezentacji gameplayowej Amnezji przed premierą nie zobaczyłeś, jak wyglądają przeciwnicy. I pierwszy moment, kiedy w ogóle mogłeś sprawdzić Amnezję i zobaczyć przeciwników, to było demo gry. Przedtem mogłeś tego w ogóle nie robić i żaden materiał promocyjny Amnezji nie pokazał ci swoich wrogów. Więc to jest pewien element promocji, który mi się bardzo, ale to bardzo podobał. Właśnie z tego względu, że to była ta tajemnica, że ty kupowałeś tą grę nie wiedząc, czego się spodziewać. Czy spodziewać się, że tam w ogóle będą fizyczni przeciwnicy, czy to będzie tylko taka mara, która cię goni, coś w stylu Evil Dead. Po prostu to była ta tajemnica, która tutaj jest pokazana na pierwszej prezentacji, kiedy my nawet nie wiemy, czy to jest do końca gameplay.
Ale to jest chyba zaraz strategia, którą przyjęło Naughty Dog, prezentując nam The Last of Us, gdzie do tej pory też nie widzieliśmy ani jednego zainfekowanego, czy jak się nie nazywają te zombie w tej grze.
Bo po prostu... Znaczy, no widzieliśmy.
Znaczy, widzieliśmy ale... na materiałach jakichś tam koncepcyjnych jednym, który wyszedł, czy jednym modelu tym trójwymiarowym. Ale ogólnie, bo oni nie chcą, żebyśmy się obyli z tymi postaciami, nie chcą, żebyśmy się obyli z tymi wrogami. Tutaj w tej prezentacji rzeczywiście zbudowali na początku fajnie klimat, kiedy ta sylwetka przebiega gdzieś tam w tle, kiedy my widzimy jedynie te oczy świecące i ten czarny kontur. Ja myślałem, aha, tak to będzie wyglądało. Czy jeżeli 30 sekund później pokazujesz w pełnym świetle, do tego potwór, który ma dosłownie zerżnięty design z filmu z Willem Smithem.
Jestem
legendą. Jeszcze przed podcastem pamiętałem. Więc jeżeli masz tak oczywistą zrzynkę już tutaj i jeszcze masz gameplayową zrzynkę z Fatal Frame, czyli gry na PS2, w której za pomocą właśnie aparatu mogliśmy wykrywać jakieś tam zagrożenia w ciemności, no to nie wiem, tak jakby w obliczu tego, jak wiele teraz wychodzi gier, które cię niby mają straszyć które mają budować ten klimat, to czy na pewno to jest, tutaj powinniśmy inwestować swoje oczekiwania, bo ja na pewno nie, ja myślę, że to jest bullshit, że ta gra nie może tak wyglądać, przynajmniej no, tak zakładam, to jest, nie wiem, hipoteza, którą przyjmuję i będę się na razie trzymał, bo nie mam po prostu dowodu, żeby to przełamać jakąś drugą stronę i I don't even, naprawdę ta gra mnie nie zachwyciła w jakiś sposób, żebym mógł teraz powiedzieć, że o, czekamy na tą grę, która będzie budowała klimat i nas zniszczy, darla.
Nie, ja się upieram przy tym, że jeżeli to będzie dalej PC-towy ekskluzyw, to będzie tak wyglądać. Przypomnijmy sobie, jak wygląda Hard Reset. Hard Reset nigdy w życiu nie poszedłby na konsolach w takiej wersji, jak wygląda na PC-tach, więc ja myślę, że na PC-tach jest jeszcze wiele do zrobienia i wiele jeszcze nie widzieliśmy z tego, co można by było zrobić, tylko właśnie przez to, że no, produkcje gier cały czas hamują edycje konsolowe. Ale już odchodząc od tego, to właśnie się doczytałem, że studio Red Barrels to nie jest jakieś studio, które powstało znikąd z jakichś amatorów, tylko to jest studio, które zostało stworzone z weteranów Ubisoftu i Naughty Dog.
Więc... Czyli nie jest stworzone z nowicjuszy, tylko z nieudaczników? No dobra, to nie było śmieszne.
Nie, ale nie mówmy, znaczy nie wiemy z kogo dokładnie to jest stworzone, ale jeżeli nad tą grą pracują ludzie, którzy byli kiedyś pracownikami Naughty Dog, no to ja uważam, że ta gra raz, że może dobrze wyglądać, a dwa, że może też dobrze działać, jakkolwiek może być uskryptowana, bo wiemy, jak wyglądają nowe gry Naughty Dog.
I może mieć DLC, bo wiemy, jak wyglądają gry Ubisoftu.
Teraz połączmy i mamy już obraz, mamy pełny obraz tej gry, pamiętajcie, szczerze? Że jeszcze może z tego
połączenie... być I Am Alive. Szczerze, połączenie oskryptowanej gry z DLC faktycznie jest teraz przerażające. Co mówiłem, to będzie najlepszy horror na świecie.
I tak oto przechodzimy do ostatniej partii naszego dzisiejszego podcastu. To partii, którą no ja nie wiem specjalnie, jak mam w nią wejść, gdyż po prostu nie grałem w XCOM-a.
Co zrobić?
Ale Bladałkę skończył XCOM-a. Powiedziałem, jak ty to zrobiłeś? Skończył. Aha, dobrze. Więc Blady dzisiaj raz, że odniesie się do tego, co Odin mówił w ostatnim podcaście, a dwa, że podobno ma porady dla tych, którzy będą z XCOM-em właśnie zaczynali swoją przygodę, więc być może kiedyś to będę ja. Dlatego Blady, take it away.
Pomyślałem właśnie o takiej formie odrobinę poradnikowej, ponieważ chyba nie ma lepszego sposobu na jakby przebieżkę po całej grze i odniesieniu się niż właśnie opowiadając jakby swoich taktykach, o swoich sprawdzonych metodach. Tym bardziej, że to jest gra strategiczna, ale w takim sensie bardziej będę próbował odtworzyć swój schemat. I może dlatego mi się tak podoba, ponieważ pozwala naprawdę tworzyć takie swoje sposoby przejścia, pozwala stworzyć swój oddział, z którym możesz się zżyć, pozwala naprawdę wczuć się w rolę dowodzenia tą siłą, która musi odeprzeć tą inwazję obcych. Coś, czego Mass Effect z milionami nie potrafił w żadnym, nawet najmniejszym procencie odtworzyć, tego poczucia właśnie dowodzenia i poświęcania na przykład jakichś rejonów ziemi. I jakby chciałbym zacząć od odniesienia się do tego właśnie, co Odin mówiła, a propos poruszania się i itemów i tak dalej. Tak! to wszystko jest i to wszystko jest rzeczywiście ogranicza grę, ale jednocześnie ja myślę, że ta uproszczona forma sprawia, że to wszystko lepiej gra ze sobą, że ta gra jest niesamowicie łatwa do nauczenia się, ale niesamowicie trudna do jakby opanowania w stopniu takim, powiedzmy, perfekcyjnym, gdzie czułbyś się swobodnie z każdą sytuacją, jaką ci gra przedstawi. I czy ona jest nieuczciwa? Jest niesamowicie nieuczciwa. Ja bym naprawdę nie miał nic przeciwko grze, która jest trudna, bo jest trudna i wymagająca, a XCOM taki jest przez większość czasu, ale niestety czasem bywa po prostu niesprawiedliwy, kiedy ma spawnujących się przeciwników za rogu mapy, czy wrogów, którzy dokonują niesamowitych po prostu strzałów pod takim kątem i stopniem prawdopodobieństwa, że to nie ma po prostu możliwości działać. Czy niektórzy przeciwnicy mają tak overpowered ataki, które psują całkowicie jakiekolwiek twoje ustawienia taktyczne. Niemniej, gra podoba mi się na tyle, że dobrałem do samego końca i to jeszcze wykonując mnóstwo zadań pobocznych. I tutaj jakbym... gra rzeczywiście się może znudzić. To jest jakby... to jest argument, który jest przeciwko grze, który jest jakby stoi a contrario do twierdzenia, że to jest niesamowicie wciągająca gra, bo tak, w XCOM-a można grać godzinami, a to dosłownie godzinami. Jest moment takiego przysytu XCOM-owego, kiedy ty zaczynasz wchodzić w taki rytm, zaczynasz... Misje już się przestają różnić między sobą, już widzisz tylko kratki przeciwników i ilość HP i już myślisz jedynie turami, a później planowałem w ogóle, jak ja mam dotrzeć do łazienki, żeby po przejściu tam jeszcze móc zapalić światło. Także to są po prostu sposób myślenia, który musisz się nastawić, jest naprawdę nietypowy. I jakby, kiedy zbierałem się do XCOM-a, to słyszałem od swoich znajomych wiele nie tyle, znaczy powiedzmy złego, bo oni właśnie mówili, że to jest najtrudniejsza gra, w jaką grali i oni we dwójkę, mimo że byli, powiedzmy, weteranami gier komputerowych, może nie strategii turowych, ale weteranami gier komputerowych, po prostu dostawali w tyłek na każdym rogu, byli kopani niemiłosiernie przez tę grę i karani za to, że w ogóle mają czelność w nią grać na normalu. Jakby dlatego przygotowałem parę takich ogólnych porad i mam nadzieję, że teraz od nich się odniesiesz, jak wyglądały twoje pomysły na grę. Ale ogólnie ja uważam, że trzeba wyjść do założenia w XCOMie, że trzeba poświęcić parę państw na dzień dobry, ponieważ uratowanie wszystkich jest niemal niemożliwe, a jeżeli to jest zbyt dużym kosztem jakby w innych rejonach, jakby pierwszym nastawieniem w grze powinno być to, że okej, robisz satelity i to robisz jak najszybciej i jak najwięcej, ale wybierasz, który rejon chronisz. Ja po prostu musiałem podjąć decyzję, aha, tutaj po prostu odpuszczam i trudno. Grę możesz przejść tracąc nawet 5 państw, jak ja to zrobiłem, a i tak dostawać cały czas oceny A i B od rady. Tylko po prostu trzeba umieć to rozłożyć w czasie i wiedzieć też, który rejon poświęcić. Więc jakby najważniejsze jest wyjście z założenia, że nigdy ci się nie uda uratować wszystkich.
Tak, jak najbardziej. Tylko, że wiesz, z drugiej strony, jeśli będziesz się odpowiednio starał i jeśli będziesz uderzał w wyprodukowanie satelitów, i starał się rozwinąć produkcję satelitów do Nexusa, czyli do tego, co pozwala ci posiadać 4 satelity na jedną taką budowlę, a właściwie obsługiwać takie satelity, to wtedy jest znacznie prościej, tylko że rzeczywiście to wymaga objęcia odpowiedniej taktyki i wydaje mi się, że na najwyższym poziomie trudności, na którym ja skończyłem grać, ale nie przeszedłem gry na najwyższym poziomie trudności, bo tak jak Blady powiedział, może ktoś już zauważył, po prostu mi się znudziło, dlatego się odnosił do tego, że tak gra się może znudzić, to wtedy się da, tylko że musisz mieć plan. Nie da się tego zrobić na zasadzie, o, przez przypadek udało mi się wyprodukować to, to i to. I akurat tak się złożyło, że teraz wszystkie kraje mają opanowany level paniki. Niestety za pierwszym przejściem wydaje mi się, że naprawdę bez zmuszania się do niepotrzebnej ganianiny za tymi, no właściwie chyba trzeba było wczytywać grę i po prostu sprawdzać eksperymentalnie, w którym momencie trzeba było coś zrobić, to bez tego naprawdę bardzo ciężko jest posiadać wszystkie państwa z opanowanym, czy też może w jakimś tam stopniu umiarkowanym poziomem paniki, dlatego że niestety no z biegiem czasu ten poziom rośnie i tak jak powiedział Blady, czasami trzeba sobie odpuścić. Ja mimo tego postawiłem sobie za cel honorowy, że nie stracę żadnego państwa i na najwyższym poziomie trudności udało mi się do połowy gry utrzymać wszystkie państwa, że tak powiem, w szachu. Niemniej to było bardzo trudne i wymagało poświęcenia bardzo, bardzo wielu godzin, czy też właściwie nie godzin, ale przemyśleń, w jaki sposób strategicznie rozbudowywać bazę, no i też liczenia sobie dni. To tak właściwie chodziło o rozpiskę tego, kiedy co się kończy, kiedy co mogę zacząć, ile mam inżynierów, jak szybko to się wybuduje i tak dalej, i tak dalej.
Właśnie, bo
tak
to więc w tym trzeba momencie... powiedzieć, że właśnie wiele osób może zobaczyć, o, zbliża mi się koniec paniki, znaczy ten skali w jakimś państwie, zacznę robić satelitę. Nie, ona powstaje tak długo, to zajmuje tyle czasu, ona kosztuje grosze, więc to powinien być pierwszy krok w ogóle po tym, jak się kończy miesiąc, dostajesz raport od od rady dostajesz pieniądze. Pierwsze, co trzeba zainwestować w satelity, nawet jak jeszcze nawet nie masz obsługi dla tej satelity, to powinno się ją zrobić na zapas, bo nigdy nie wiesz. Bo kiedy nagle musisz na szybkiego zrobić, nie zrobisz. Gra potrzebuje aż 20 dni, żeby zrobić jedną małą satelitę. A biorąc pod uwagę, że później można je ponoć jeszcze stracić. Właśnie, jak już mówiłem, ja coś zawsze coś waloryzowałem, znaczy stawiałem jakby koszty i coś za coś. Więc pomyślałem, że skoro już mam tak mało satelit i straciłem to na dzień dobry dwa państwa poświęciłem, po prostu z marszu stwierdziłem, że aha, tu nie reaguję. To od razu upgrade'owałem satelity do poziomów, które nie mogą być wykryte przez kosmitów. W pewnym momencie w grze kosmici ponoć mogą zacząć zestrzeliwać tam satelity. Ja nigdy nie doszedłem nawet do tego momentu, bo od razu miałem te upgrade'owane satelity i to na pewno oszczędziło wiele trudu, bo cała ta sekcja, ty nie wspomniałeś o tym w swojej recenzji w tej wstępnej, cała ta sekcja, kiedy tymi samolocikami wydajemy rozkazy, one są tak okropne, ale po prostu straszne, kiedy mamy te scenki ataku na wrogi, wrogi jakiś tam statek.
To tak
obcy.
Naprawdę jest gra losowa, bo no, tego chyba nie można inaczej nazwać. To się sprowadza do tego, że możemy wybudować sobie pewne steroidy, które będziemy aplikować temu samolocikowi. Nie wiem dokładnie jak to działa, ale najwyraźniej jesteśmy w stanie włączyć lepsze celowanie lub też lepszą manewrowość, żeby unikać ataków i wtedy rzeczywiście możemy mieć jakąś szansę, ale nie oszukujmy się. Im wyżej w skali trudności, tym trudniej jest coś zestrzelić, a w pewnym momencie to tak naprawdę już nie ma sensu.
Ja miałem tyle, właśnie mówisz o tej losowości. Właśnie nigdy nie wiesz, które państwo zostanie napadnięte i na przykład możesz zainwestować, masz dwa państwa, mówisz, no dobra, wyślę na ten jedno, wysyłasz na to jedno i się nagle okazuje, że następna misja ta porwań, która by zmniejszyła poziom paniki, to nie jest tego drugiego państwa, które teraz byś potrzebował, nie, to jest tego państwa, które świeżo założyło satelitę i tam i tak na przykład jest już czysto, że nie musisz niczego czyścić, znaczy w sensie nie musisz pozbywać się obcych i sobie po prostu zaczynasz pluć w brodę, że a, mogłem inaczej to zrobić, wtedy ładujesz save'a i w ogóle ładowanie save'a w takiej grze trochę psuje klimat mimo wszystko, ale inaczej się nie da tej gry przejść. Nawet o tym mówił Jacy w swojej recenzji, że w XCOM, jeżeli naprawdę chcesz przy pierwszym przechodzeniu, kiedy nie wiesz o co chodzi, kiedy nie grałeś w poprzedniej części, to bez save'owania i ładowania gry naprawdę się nie da. Więc jakby to jest też z czym się trzeba pogodzić, że trochę będzie trial and error po prostu przechodzenia gry.
Tak, tak, ale ty mówiłeś wcześniej, że gra potrafi być niesprawiedliwa. Ja właśnie chciałbym się do tego odnieść, jeszcze mówiąc o misjach terroru. Misje terroru w tej grze, nie wiem czy ja przybliżałem to w swojej recenzji, czy też recenzji, pierwszych wrażeniach tak naprawdę. Misje terroru w tej grze wyglądają w ten sposób, że pierwsza tura to może być tura obcych lub też nasza. Czasami się tak zdarza, że to jest tura obcych, więc lądujemy, jest pokazówka, kiedy nasi żołnierze wybiegają na ten teren, zaczynają się osłaniać i tak dalej, i tak dalej. Gra zaczyna się uruchamiać, no i nagle okazuje się, że to jest tura obcych. I akurat w moim przejściu, właśnie na najwyższym poziomie trudności, było tak, że zanim byłem w stanie cokolwiek zrobić, to z 17 cywili zginęło 10. Tak więc brawo.
Tak, czasem w jednej turze po prostu losowo możemy stracić nagle 4 cywili, co jest... Ja rozumiem...
Ja się bardzo cieszę z tego powodu.
Ja rozumiem, że oni w niektórych miejscach poustawiali cywili specjalnie tak, że nie możesz ich uratować. Specjalnie to jest ustawione tylko po to, żebyś miał później pokazówkę, jak obcy zabija tego człowieka i wtedy myślisz, och nie, cholerni żniwiarze, cholerni obcy, nie pozwolę wam, moi biedni ziemiani i tak dalej. To ma wywołać twoje, to nie wiem, poruszenie, ma sprawić, że o, ta inwazja naprawdę trwa, muszę ratować tych ludzi. I to jest okej, okay, kiedy to jest dwóch takich oskryptowanych cywili czy trzech. Znaczy, nie jest okej okay nigdy, tak, tracisz ludzi, bo... Ale z takiego gameplayowego punktu widzenia gra uznaje, że wynik jest good miss, jeżeli chociaż połowę uratujesz ludzi. Ale tak jak powiedziałeś, od im potrafi w jednej turze paść 10 cywili, a tam nie masz na to najmniejszego wpływu.
A co jest jeszcze lepsze? Czasami się okazuje, że twoi przeciwnicy, którzy do tej pory używali zwykłego pistolecika, którego nie można nazwać zwykłym pistolecikiem, bo to strzela jakimiś dziwnymi promieniami i ginie, czy też rozpuszcza się w momencie, kiedy obcy umiera. Oni decydują się na przykład używać granatów. I my robimy, jak to? Nie byłem przygotowany. Dlaczego? Otóż ich granaty są wyjątkowo skuteczne i potrafią zabić 4 nawet członków naszej załogi momentalnie.
Tak.
Więc ta gra w momencie, w którym stwierdza, że oho, im zbyt dobrze idzie, trzeba ich trochę przytępić, no to właśnie stosuje takie zagrywki, kiedy na przykład obcy są w stanie są w stanie strzelać z taką celnością, że nie rozumiemy jak, nie rozumiemy kiedy i nie rozumiemy gdzie, ale nasi ludzie padają. I czasami to jest najlepsze rozegnanie tej misji, dlatego że ginie nam tylko 2. Na przykład dotychczasowo ginęło 5, akurat teraz się udało, że zginęło tylko 2. I'll take it, nie? Może być.
Jakby strata ludzi to jest też... Znaczy ja straciłem przez całą grę 2 ludzi, w sensie oprócz tych 3, których się traci na początku. I jestem z siebie z tego powodu zadowolony, bo dzięki temu każdy w moim oddziale był naprawdę miał rozwinięty poziom, co więcej miałem, trzeba mieć zawsze, to jest kolejna rada, dobrze jest zabierać na misje zielonych, czas nawet zmusić się do zabrania jakichś takich naprawdę początkujących tych gości, bo ja wiem, że się przyzwyczaiłeś do swojego ulubionego członka oddziału, ale prędzej czy później on będzie chociaż rany na misji, przez 3 czy 5 dni będzie siedział w szpitalu i wtedy musisz kogoś innego zabrać.
To bardzo optymistyczna wizja, że przez 3 lub 4 dni.
Nie no, kiedy wykupisz ulepszenie pod koniec gry, ulepszenie szpitala, to największe rany są przynajmniej na normalnym poziomie trudności tam w 3-5 dni leczone. Więc w ulepszonym szpitalu to naprawdę jest, tak początkowo to na przykład 2 tygodnie. Tak? I miałeś swojego heavy. No,
u mnie było 1,5 miesiąca, tak więc
no to
wiesz.
Naprawdę musiał ładnie liznąć. Ale właśnie dobrze jest zabierać na przykład na jakieś mniejsze misje. Gra ci mówi, że o, to jest jakieś małe zestrzelone UFO. To wtedy dobrze jest zabrać, ona zresztą nawet podpowiada na ekranie ładowania, żeby to robić. Żeby mieć zawsze jakichś tam lekko podszkolonych ludzi w razie W, ponieważ pojawi się misja, której naprawdę nie chcemy ominąć. Misja rady, które trzeba robić absolutnie, bo wpływają na ocenę i opłacają się wszystkie jakby polityczne zyski zrobienia misji rady. Także opłaca się mieć zawsze ludzi na zapleczu. I teraz a propos ludzi, to trzeba wiedzieć, że w tej grze naprawdę nie są nie tylko ludzie i trzeba pamiętać o robotach. Roboty są bardzo ważne w oddziale, głównie pod koniec gry, kiedy mamy do czynienia z opcjami mogącymi kontrolować umysły naszych członków oddziału. I możesz mieć... I oni są absolutnie radość. Największą zmorą końcowych levelów. Jeżeli ten jeszcze podstawowy alien, ten sektoid z rozwiniętym umysłem, który potrafi kontrolować, jest w miarę porządku przeciwnikiem, bo wtedy... Jakby wymusza, żeby w jednej turze pozbawić życia tego jednego sektoida, który kontroluje twoich ludzi. I to jest naprawdę wtedy wyzwanie. O, przemieśćmy swój oddział tak, żeby uratować swojego kumpla na czas. Bo wtedy zanim dojdzie do tury, w którym on zacząłby strzelać do swoich. Ale pod koniec gry, kiedy spotykamy tych naprawdę wykokszonych Eternalów, gra się robi tak niesamowicie niesprawiedliwa, że gdyby nie to, że miałem robota, którego po prostu posyłałem, żeby on odwracał uwagę tych przejmujących umysły, to by po prostu nie było opcji. I nie wiem, czy dobrze zrobiłem, inwestując w latającego robota, ponieważ przez całą grę nie użyłem jego funkcji latania ani razu, ponieważ ta funkcja nie działa tak, że zwiększa się wysokość tego robota, by mógł strzelać ponad przeszkodami, jak myślałem, że będzie to robił. Funkcja latania w tym robocie jest tylko do przelatywania nad trudnym terenem. I nie wiem, co oni mają na myśli przez trudny teren. Więc chyba lepiej byłoby, nie miałem okazji jeszcze sprawdzić niestety, chyba lepiej byłoby zrobić tego robota, który może służyć jako mobilna osłona, bo też trzeba powiedzieć, są miejsca w grze, gdzie jesteś zmuszony iść korytarzem i nie masz absolutnie żadnej osłony swojego oddziału. Absolutnie żadnej. I jakby gra wtedy wymusza takie naprawdę niesprawiedliwe spięcie i w tych momentach ten robot byłby naprawdę pomocny.
Tylko, że bardzo długo się go naprawia, tak więc jeśli w jakikolwiek sposób zostanie uszkodzony...
Ale widzisz, w grze jest ta możliwość przejmowania Arc Throwerem tych obcych. I to jest możliwość, której nie będziesz używał często, bo naprawdę rzadko, zwłaszcza pod koniec gry, zdarza się. Mi się udało w grze naprawdę złapać, nie wiem czemu, głównie łapałem te najtrudniejsze, tak? Udało mi się złapać tego właśnie sektoida dowódcę, udało mi się przejąć Berserker i tak dalej. I ten Arc Thrower powinieneś mieć zawsze przynajmniej jeden na misji. I ja uważam, że on powinien zawsze wylądować w rękach, ja każdą klasę jakoś nazywałem sobie w umyśle, żeby się łatwiej do nich odwoływać, więc miałem klasę biegacza, czyli to jest Azolt z tą opcją strzału po podbiegnięciu. I ogólnie dobrze jest mieć właśnie jedną postać, która może przebiec naprawdę gigantyczny odcinek tylko po to, żeby przejąć Arc Throwerem obcych. I pod koniec gry możesz upgrade'ować ten Arc Thrower, żeby on służył również jako narzędzie naprawcze dla robotów. To jest naprawdę niesamowicie ważne w ostatnim levelu gry, kiedy mamy wielu przeciwników mogących przejmować umysły. Naturalnie używamy wtedy więcej robotów i w końcu mamy możliwość ich naprawiania na misji, co jest naprawdę bardzo potrzebne. Sam gameplay, jakby moment, w którym wielu graczy dostaje ci w ciry, to jest to, że wszyscy się poruszają po żółtych kratkach. Wszyscy od razu dokonują ruchu za maksymalną odległość, bo chcą jak najszybciej pójść. Odpalają skrypt obcych, obcy się przemieszczają, reszta oddziału jest daleko. Twój człowiek ginie, bo jest sam po prostu wystawiony. Trzeba wykorzystać wady gry na swoją korzyść, bo jeżeli wiesz, że twój człowiek odpali, to jaki problem podejść do granicy widzialności, rozstawić swoich ludzi w tryb Overwatch, który jest absolutnie jest 100% potrzebny, żeby przejść tę grę z tak małymi stratami, jak ja to zrobiłem. Tryb Overwatch jest ważniejszy moim zdaniem od tej podstawowej komendy strzału, ponieważ nie ma nic lepszego niż nastawić 4 członków oddziałów na tryb Overwatch, a później assaultem użyć opcji flash przeciwnika z osłony, wtedy on wybiega i zaczynają do niego strzelać 4 osoby naraz. To są naprawdę satysfakcjonujące chwile i gra jakby nie naciska, ona nie mówi ci, że powinieneś to robić, ale bez tego, no nie ma opcji pod koniec gry. Ty mi mówiłeś, że pod koniec gry, kiedy spotykałeś te droidy kroczące, to po prostu była ucieczka na drugi koniec mapy. Niekoniecznie. Wystarczyło rozstawić właśnie tryb Overwatch i pozwolić mu samemu podejść. i gra nie podkreśla, jak ważny jest tryb Overwatch. To jest coś, co przeciwnicy robią bardzo sporadycznie. To jest coś, co tobie nigdy nie jest zachęcane, byś to robił. I dziwię się, bo to jest najskuteczniejsza taktyka, że właśnie ciągle robić ten... Nawet mając możliwość strzału, nie robisz tego. Ustawiasz Overwatch na pierwszym, drugim, trzecim członku oddziału, nawet na piątym i robisz później wygonienie wroga z osłony. Poezjon.
Wiesz, to zależy od poziomu trudności, to zależy od taktyki, którą ubierasz. Ja mówiąc o tym człapiącym dużym robocie, mam na myśli tego robota, który cię zabija obojętnie co zrobi. No tak. Więc jeśli on w ciebie strzeli, giniesz. Mhm. Jeśli on, no tak naprawdę, no to jest główna funkcja jego, czyli po prostu w najbliższym otoczeniu po prostu giniesz.
Jego główną funkcją jest zabijanie, co jest dość dziwne tak, w takiej grze jest... turowej o obcych.
No właśnie, nie? Tak naprawdę byłem zdziwiony i jego pasek życia jest na tyle duży, że kiedy ty patrzysz na ten swój mały paseczek, to myślisz sobie, nie, to nie jest sprawiedliwe i wtedy naprawdę trzeba uciekać do tyłu i takie funkcje, czy też umiejętności snajperskie, jak na przykład disabling shot, czyli możliwość wyłączenia przeciwnika z tury, kiedy on może tylko i wyłącznie się poruszać, to ratuje ci tyłek. Tyle tylko, że ta umiejętność ma swój cooldown. I w tym momencie zaczyna się robić naprawdę bardzo duży problem i ta gra, mimo tego, że posiada naprawdę w miarę okej poziom trudności w pewnych miejscach, to w paru momentach zaczyna mocno przeginać i człowiek naprawdę zaczyna się wkurzać na to. I też tak jak powiedziałaś gdzieś na samym początku swojej wypowiedzi, niektóre misje zaczynają się już po jakimś czasie przemieniać w zwykłe określenie odległości od przeciwnika, mnóstwo krateczek, określenia tego, jaką mam procentową szansę na trafienie i po prostu wykonywanie tych podstawowych, wręcz automatycznie ruchów, do których już przywykłem. I ja właśnie wpadłem w taką monotonię. Mimo tego, że XCOM był dla mnie czymś, na co bardzo czekałem. Mimo tego, że wielokrotnie mówiłem, może poza podcastem, a powinienem właśnie w nagraniu powiedzieć, że gdyby ta gra została naprawiona w paru aspektach, to dla mnie to by była gra roku, to mimo wszystko nadal potrafiła mnie wpędzić w monotonię, potrafiła mnie wpędzić w rutynę, a właściwie sama to wywołała. I teraz nie wiem, czy to jest brak pomysłu tej gry na siebie, czy to jest brak tego unfu, którego tam nie ma, dlatego że mimo tego, że masz te wstawki, które ci pokazują, że obcy zaczynają grać poważniej, zaczynają robić to, zaczynają robić sram to, nagle pokazuje się nowa fabryka, możesz coś ulepszyć, oni zaczynają przesyłać jakieś informacje do ciebie, ty zaczynasz je odbierać, wiesz, robi się tak gęściej, to mimo tego coś nie pykło i ta gra nie do końca do mnie trafiła. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu znudziło mnie ciągłe strzelanie, czy to jest kwestia tego, że po prostu ta turowość i ta strategia, ta taktyka była zbyt uproszczona. Pojawiło się zbyt wiele wzorców zachowań, które ja opracowałem i one działały i nie potrzebowałem
dla mnie
pracować czegoś więcej.
Raz wyuczona taktyka i w ogóle kolejność nawet używania postaci, kiedy używasz holo targeting u KMisty, żeby zwiększyć później. To jest dobre, strzelasz z karabinu w cel, pudujesz, ale magicznie on jest teraz holo ocelowany i wszyscy mają tam dodatek chyba 20% ocelności strzelając z tego jednego celu. Wtedy odpalasz snajpera i najpierw celujesz we wroga, który jest bez osłony, żeby mieć później darmowy strzał. Tak, faktycznie zaczynasz wpadać w taką monotonię i ja nie wiem, na przestrzeni całej gry, a naprawdę długo im przechodziłem, bo robiłem wszystkie dodatkowe te opcje researchów i tak dalej. Na przestrzeni całej gry miałem tylko dwie misje z rozbrojeniem bomby. Na samym początku i na sam koniec. To były bardzo fajne misje, które wymagają jakby podczas przemieszczania się w stronę bomby rozbrojenia dodatkowo takich power nodes, które...
No klikania na nich, blady, już no, mówmy rozbrojenie.
No tak, klikania na power nodes, ale to było fajne, bo to wymusza właśnie wyjście z swojego schematu i przemieszczanie się szybkie od osłony do osłony i wykorzystywanie tych samych power nodes jako osłon. Mi się to podobało jako pomysł. Szkoda, że miałem to tylko dwa razy w grze, a tak to miałem ciągle. Nieważne, że to się nazywa extraction, które są naprawdę słabe, przeciwnicy się spanują. Czy to jest po prostu, o, zabijmy ich wszystkich, czy o, zestrzeliśmy UFO. To rzeczywiście zaczyna się robić takie samo i nie wiem, ja bym o wiele więcej chciał w tej grze takich momentów. Znaczy ja powiedziałem, że ta gra robi o wiele lepiej to poczucie bycia dowódcą jakby tej operacji. O wiele lepiej robi to niż Mass Effect. Czemu się odwołuje do Mass Effect? Tak chyba dawno nie było gry właśnie o takiej inwazji obcych na ziemię. Brakuje mi momentów, kiedy decydujesz o czymś takim prozaicznym. Ja bym naprawdę chciał momentów, kiedy w bazie dostajesz wiadomość: Commander, musimy decydować, czy ewakuujemy szpital, czy bazę wojskową. Ja bym chciał takich momentów. Naprawdę.
Ale też wydaje mi się, że ta gra naprawdę bardzo cierpi z tego powodu, że mimo tego, że możesz zmienić wygląd swoich żołnierzy, mimo tego, że możesz im dać różny ekwipunek, to nadal oni pozostają trochę bezimienni. Oni nie mają swojego charakteru. Niemalże wszyscy po jakimś czasie zaczynają wyglądać tak samo i ty patrzysz na nich I to z jednej strony tak ma wyglądać, dlatego że ty masz być tym dowódcą, to mają być zwykli żołnierze, ale mimo wszystko...
Znaczy, ja się bardzo zżyłem ze swoimi ludźmi i do stopnia, w którym tłumaczyłem, dlaczego ten zawsze nosi hełm, a dlaczego on nie nosi hełmu i dlaczego on teraz zmienił zarost, no ale to chyba tylko ja tak robię, jak gram.
Tak, ale wiesz, nie każdy będzie starał się stworzyć sobie historię postaci, które ich domyślnie nie mają.
Tak, one nie mają postaci, ale wiesz, co jest najdziwniejsze? Że pod koniec gry, znaczy nie zdradzając wiele, podobało mi się na przestrzeni gry, kiedy są modele twoich postaci używane na pokazówkach w stylu, kiedy cały twój oddział zjeżdża na linię, albo pamiętasz, jak oni wychodzili z tego stateczku na samym początku gry, w tych swoich zielonych jeszcze ubrankach i tak dalej, a na koniec masz już te tytanowe i swoje niewidzialności i wychodzą z tych stateczków, to było super. Tak na sam koniec gra wrzuca ci takie prefabrykowane scenki, gdzie są ci twoi ludzie i oni się tam nie odzywają słowem. Mimo, że są sytuacje, w których każdy normalny człowiek by się chociaż cokolwiek powiedział, to oni się na siebie patrzą. I to tak zupełnie nie pasuje, bo rozumiem, że się do siebie nie mówi, kiedy się zjeżdża na linię, nie mówi się do siebie, kiedy... zajmuje się pozycje strategiczne wokół pojazdu. Ale pod koniec gry są takie sceny fabularne, kiedy oni się na siebie patrzą i nawet nie próbują się komunikować ze sobą, co wygląda czasami kuriozalnie. Jeżeli dodamy do tego fakt, że przez całą grę mamy tylko tych trzech naukowców, znaczy tego inżyniera, panią doktor i pana wojskowego, brakuje właśnie postaci, z której można by się zżyć, bo ty masz tych cywili, oni ci ich zabiją, ale nadal nie czujesz związku z tym. W grze widzisz raz raport na pokazówce z jakiejś tam telewizji. Czemu nie ma więcej takich raportów telewizyjnych? Czemu są tylko jakieś małe paski informacyjne? To można by rozwinąć na pewno w drugiej części, jakby była.
Tutaj ja wskoczyć, bo coś mi się przypomniało, bo jak mówimy o strategiach, to w strategiach rzadko kiedy zdarza się, żeby postacie były rozwinięte, ale mi zaraz do głowy przychodzi taka stara gra chyba z 2000 roku, jak się nie mylę, czeska strategia Original War. Ona była mało popularna, ale jeżeli się w nią wkręciło, to naprawdę dawała masę przyjemności. I jednym z właśnie takich według mnie selling pointów tej gry było to, że mieliśmy ograniczony oddział, tam się nie produkowało żołnierzy, tylko mieliśmy wytyczonych żołnierzy na daną misję, z czego mieliśmy naszą główną postać, która nie mogła nigdy zginąć, bo ona była właśnie tą fabularną postacią, która rozmawiała, ale prócz niej była masa postaci, które były w fabule, jeżeli przeżyły do końca gry, to tam nawiązywały się między nimi normalne stosunki, przyjaźń, romanse itd., itd., ale te postaci mogły też zginąć na pierwszych misjach, na tych, w których się pojawiały. Była taka możliwość i wtedy ich miejsce w fabule zastępowały postaci takich typowych żołnierzy, czy też no, żołnierek, tak? Więc można zrobić naprawdę fabularne postaci z tych żołnierzy w grach strategicznych, można zrobić fabularne postaci, które, no cóż, mogą ci zginąć. I tam naprawdę tak bywało, że ja pamiętam, że chyba w trzeciej misji od końca musiałem poświęcić jednego żołnierza, którego bardzo, ale to bardzo lubiłem, z którym byłem no, praktycznie od chyba drugiej misji w tej grze. Musiałem go poświęcić, bo wiedziałem, że ta misja tego wymaga, bo musiałbym ją robić od samego początku, a już mi się nie chciało, więc myślę sobie, okej, teraz cię poświęcę. No i trudno, ta postać, która była tam w tej grze, która miała swój charakter, mimo że to jest gra strategiczna, musiała zginąć, więc ja myślę, że tutaj to jest niewykorzystany potencjał tego XCOM-a niestety i szkoda. No szkoda po prostu,
mi się wydaje,
bo Czesi 12 lat temu, Czesi właśnie w Original War pokazali, że można zrobić grę strategiczną, gdzie dowodzimy dziesiątkami jednostek, ale to nie są puste twarze, tylko to są naprawdę ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i coś znaczą w tym świecie.
Słuchaj, ja teraz się wetnę. W takim wypadku, skoro już jesteśmy w tym temacie, powraca znowu Fallout Tactics. Dlatego, że w Fallout Tactics w Bractwie mogliśmy sobie wynająć kogoś właśnie do tych misji, które będziemy podejmować, ale to nie byli całkowicie wyblakli ludzie.
Mieliśmy opisy.
Oni mieli swoją historię, jasne, właśnie.
Był Riddick.
Ale też, co najfajniejsze, właśnie były pewne odwołania do popkultur, były pewne nawiązania, na przykład kiedy postacie między sobą zaczynały rozmawiać, kiedy miałeś konkretnego kogoś w drużynie, to był zwykły tekst, naprawdę, takie proste zdanie, które się pojawiało, na przykład jak jedna postać widziała twojego członka drużyny i na przykład komentowała, że o, widziałem go w Pulp Fiction, to było fajne, to były naprawdę momenty, kiedy człowiek się uśmiechał i mówił sobie, tak, i właśnie dlatego mam tego kolesia w drużynie. A w przypadku XCOM-a ja naprawdę czułem taką ambiwalentność do postaci, które posiadałem. Nie potrafiłem się do nich przywiązać. Co jedyne chyba kolor zbroi potrafił mi jakoś ich zidentyfikować.
Ale, no widzisz, można się zżyć z tymi postaciami, bo gameplay jakby na to pozwala, bo możesz ich rozróżnić, bo możesz jakby przyłożyć im więcej uwagi, ale niestety gra jako taka nie pomaga ci popularnie, bo ogólnie trzeba powiedzieć, fabuła Wixom jest okropna i już teraz zepsuje wszystkim zabawy, zakończenie jest z dupy, jest niemal... To zakończenie jest tak straszne, tak okropne, w ogóle cała sekcja ostatniej, cała ostatnia sekcja bossa i cała pokazówka, Jezus Chrystus, czegoś tak...
Blady, tak? Ale czy to jest mniej więcej takie zakończenie, bo my przed podcastem ja ci mniej więcej streściłem, jak kończyły się poprzednie X-komy, więc nie zdradzając,
jak się
kończyły.
Nie, to nie jest zakończenie coś w stylu innego. Nie, to jest zakończenie w stylu, wydarzył się milion rzeczy, których ci nikt nie wytłumaczył, które nie mają absolutnie żadnego sensu, które jest... Zakończenie jest tak, pompatyczne, nudne, przewidywalne, i absolutnie, absolutnie mi to nie przeszkadza. Bo gra mi dała naprawdę tyle frajdy, że ona próbowała na pokazówkach coś robić, w ogóle te pokazówki są tak brzydkie, ja naprawdę nie lubię, jak ktoś broni X-com, a on nie jest ładną grą. Ale nie musi być, tak? On nie musi być ładny i nie jest, ale po prostu stwierdzam, że...
Ładny jest.
Nie jest ładny. Pokazówki są straszne, nieważne. On próbował wprowadzić ten fajny element dla mnie tego kłócenia się tego inżyniera z panią doktor, mimo że ona była niesamowicie przerysowana pod koniec i nigdy nie przyzwyczaiłem się do jej akcentu. Tak, ja doceniam...
Jedyna postać z akcentem.
Ja doceniam wszystko, co oni zrobili w tej grze, naprawdę, bo nie dzisiaj się nie robi takich gier. Ja widzę wszystkie wady X-Coma, ja widzę to właśnie ograniczenia, ten oddział, gdzie możesz zmienić kolesiowi po prostu tak wygląda, że on się staje zupełnie inną osobą i tak gry to nie obchodzi, bo i tak masz ich tracić na prawo i lewo. Ale naprawdę niewiele trzeba, żeby ta gra, która już teraz jest świetna, ja dam 8+, naprawdę X-Comowi, by był świetny.
Blady wprowadza skalę ocen.
No, zazwyczaj tego nie robię, ale to jest potrzebne właśnie stwierdzić, że to jest dobra gra, to jest naprawdę dobra gra. Nadal nie uważam, żeby była warta pieniędzy na nie wydanych. Naprawdę nie jest warta tych pieniędzy, bo multi wygląda przynajmniej tragikomicznie. Nie wiem, znaczy to jest to, że można dzisiaj mówić, że ta gra wyszła za 200 zł na konsolę, przynajmniej w 8 godzin była warta 10 na 10, a wychodzi gra taktyczna, którą przechodzisz przez 30 godzin, jest rewelacja przez cały czas i ja mówię, że ona nie jest warta tych pieniędzy. Ale jest po prostu coś takiego w tej powtarzalności gameplayu, że stwierdzasz, że mogliście więcej, chłopaki. I ja mam nadzieję, że chłopaki zrobią więcej, bo ta gra była świetnie odebrana. I ludzie docenili to, że ktoś chciał zrobić dla nich trudną grę i ja to doceniam naprawdę. Widzę tej głupoty i mam nadzieję, że oni wezmą sobie do serca te uwagi na temat spawnowania się przeciwników, uproszczenia ekwipunku, że wezmą sobie do serca ten bezimienny oddział. Jak wyjdzie na przykład XCOM Enemy Unknown 2, za powiedzmy 2-3 latka, ładnie dopracowany, z lepszą grafiką, z oddziałem, który ma jakby swoją osobowość, gdzie możemy mieć mniej postaci, ale gdzie każdy będzie jakby bardziej sprecyzowany, gdzie będzie większa interakcja pomiędzy naszymi członkami oddziału. Na przykład może być walka o lojalność pomiędzy ekipą naukowców, którzy mają dość tego, że wydajesz cały czas pieniądze na tępych żołnierzy. To mogło być naprawdę fajne pomysły i nie mogę się doczekać jakichś informacji o dalszej losu serii. I nakręciłem się nawet na tą strzelankę, tą taktyczną FPS, która była tak głośna parę lat temu. Bo moim zdaniem klimat lat 60. i inwazji obcych jest ciekawszy niż futurystyczne, wielkie, przerysowane karabiny, więc...
Blady, nie bój się, dlatego że o ile dobrze mi się wydaje, 12 dni temu, gdzieś w październiku pod sam koniec, 2K Games zapowiedziało, że już teraz kończą pracę nad dwoma nowymi dodatkami do X-Coma, a w pracach są następne. Tak więc
yes,
spokojnie,
yes.
Doczekamy się miliona DLC, tak jak to zresztą Fraxis Game nas przyzwyczaiło po cywilizacji. Tak więc co one wprowadzą, tego jeszcze nie wiemy. Ja modlę się, żeby przynajmniej jakieś poprawki były za darmo, dlatego że szczerze powiedziawszy, dziwnie się czuję z X-Comem.
Znaczy już teraz, jeżeli wejdziesz na przykład na joystick...
Wiem, że są dla PC-tów, są oczywiście, jasne. Zdaję sobie z tego sprawę, z XCOM Nexus polecam każdemu, ale tak czy inaczej nadal chciałbym jakiegoś oficjalnego dodatku, wiesz, oficjalnej reakcji 2K albo Fraxis na to, co zostało już o tej grze powiedziane i mam nadzieję, że się tego doczekam. Nie wierzę w to, że będzie za darmo, ale mimo wszystko może kiedyś się pojawi.
Tymczasem dobiega końca 122 odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj było tak troszkę nietypowo, bo znaczy, zaczęliśmy typowo trailer szokiem, a skończyliśmy pogadanką, która miała być poradnikiem do X-Coma, a jak to zwykle nami przerodziła się po prostu w debatę, zagorzałą paną argumentów, wymianę stron i oczywiście domniemań, pomysłów,
dobrze,
oczekiwań, czyli wszystko w normie, DualShock Podcast, wszystko działa, mimo że byliśmy na PGA i powiedzieliśmy PGA tylko 60 razy w czasie tego podcastu, to wszystko wraca do normy, mam nadzieję, że załapaliśmy jakichś nowych słuchaczy, ponieważ mamy trochę zwiększenie ruchu na Facebooku i to było całkiem pozytywnym zjawiskiem. I naprawdę mam nadzieję, że podoba wam się kierunek, jaki obiera podcast, że łączymy stare z nowym, że słuchamy, rozwijamy i jednocześnie pozostając wierny naszym korzeniom. I dlatego
chlebem i solą.
Spodziewajcie się kolejnego odcinku DualShock Podcast. I tak zabieramy się naprawdę za CinemaShocka. Ja nie wiem, co się dzieje, ciągle nie mogę, ciągle coś się dzieje, że nie mogę nagrać od Incem ani nie może.
Co się dzieje?
Po prostu nie rozumiem. Niemniej spodziewajcie się CinemaShocków i oglądajcie nasze materiały filmowe, ponieważ z Bizonem naprawdę jak dzicy nagrywaliśmy i nas to kręci i to jest naprawdę świetny odcinek. Jeżeli ktoś nie ogląda do tej pory serii Bizona, niech robi to natychmiast, bo to trzeba nadrobić.
Lady do końca roku.
Just do it. Po prostu just do it. Musicie nadrobić wszystkie filmy. Czas tak. Żegna się z wami Blady.
Odin, który lubi łapać i rzucać.
Lubi łapać i Bizon.
Jesteś najlepszy. Najlepszy.
Na razie.
No cześć.
No to pa.
Co, lubisz łapać i rzucać?
Łapałem i rzucałem. Nie, tylko...
Dokładnie.
Wszedłem w komitywę z jakimś starszym panem, który mówił: młodzieńcze, proszę natychmiast zaprzestać tych zachowań!
Bo koleś... I oboje krzyczeliście: hańba!
Nie,
hańba,
bo był jakiś punkt, który zaczepił jakiś tam panie, że... Panie trzyma, bo ja szczenę wszechświatka paktu fujka, zajebista! Zajebista! O życiu! O życiu, kurwa.
O życiu.
No, fajnie, okej.
Okay. 122 odcinek, jak coś.
Kurde.
Magik prowadził mnie przez życie i ten Babradap i pokus, czy jak to?
Jaki cool?
Babradap.
Babra.
Ja polskiego hip-hopu słuchałem, kiedy ty na chleb mówiłeś pep. Dobra, robimy wstępior. Który mamy w ogóle odcinek?
122!
Ale jak ja mam czekać, jak ja włączyłem nagrywanie? Wytłumacz mi to. No rozumiem, ale mówisz do mnie czekaj, kaszlesz. To czego oczekujesz ode mnie w tym momencie? Logika.
Women.
Nie ma jej.
What you gonna do?
Dobra, Patrycja gra, Beata już nie kaszla, my nagrywamy podcast.
Tymczasem u Bladego.
Tymczasem u Bladego. Tymczasem Blady. Paszteczek! Jeżeli będę musiał, no bo mi wkleił linka, ale mimo wszystko, nie teraz. Dobra.
Czy to jest imperatyw? Drugi raz się użyłem tego słowa.
Blady! Wyczerpujesz limit mądrych słów na ten podcast.
Nie jesteś z tego powodu. Nie jesteś z tego powodu.
Umiem angielski!
Nie jesteś.
Umiem angielski! Dużo dobrze! Ty, dobrze, że nie robiłem tego tak, wiesz, full auto, bo przeczytał dokładnie tak, jak napisałem.
Się zawiesił na chwilę.
Bo to było takie, pułapka.
You sneaky bastard, I read your book. Magnificent bastard.
Wiesz, jak to było? Good ride and good.
Good ride and good. I wanna go for... Nie, no, tak, tak. That's the only proper way.
Dobra, Odin, wprowadzać cię.
No już pytasz mnie któryś raz, przecież wiesz, że możesz.
Nie mogę właśnie, bo Blady jest cały czas jeszcze.
Rzeżucha, możesz.
Dobrze, uwaga, bo zaczynam.
Zaczynaj.
3, 2
i 1. Aha, i telefoniki, nie? Bo nie wiem, czy już zrobiliście telefoniki, tylko mówię.
A słyszałeś, żeby coś upadło na łóżko?
Czekaj, bo ja swojego nie wyciszyłem, prawda?
A teraz jak masz taki drogi i Patrycja też będzie miała taki drogi, to będzie smutno, że jak będziesz miał, w sumie to się tak składa, oboje będziecie musieli wyciszać telefony i trzeba będzie nimi rzucać, bo nie ma... That's the only way.
Bywa.
Only way.
Dobra, jestem na pozycji, uwaga, zaczynam.
Fajno.
3, 2 i 1.